Lider na każdy czas. 12 czerwca 2012 000. Prawdziwego przywódcę poznaje się po tym, jak sobie radzi z problemami. Czy umie przestawić ludzi na nowe sposoby działania, przekonać ich do większego wysiłku, sprawić, by się nie poddawali, nie osiadali na laurach. Lider nie może panikować, uciekać z pola walki, znikać ludziom z oczu. Mówią Gen, Roman Polko i Dr. Paulina Polko. Czy zwykły dzień firmy to pole walki? Roman Polko. Jeśli chce się ona liczyć na rynku, walczy o lepszą pozycję bądź broni tej już uzyskanej, to rzeczywiście nie ma czasu na leniwe zaleganie w koszarach. Proszę jednak pamiętać, że na polu walki, wbrew powszechnym opiniom, nie trwa nieustająca wymiana ognia. Wojska się przegrupowują, zbierają siły, czekają na posiłki, prowadzą rozpoznanie pozycji i przeciwnika, szykują zapasowe warianty działań, a także negocjują warunki zawieszenia broni, szukają sojuszników, próbują budować koalicję. To wszystko też zalicza się do walki. Transfer wiedzy i doświadczeń. Które doświadczenia armii są uniwersalne? Czy mogą znaleźć zastosowanie w realiach biznesowych? Paulina Polko. Wojsko jest świetne w planowaniu operacji, opierając się na jak najbardziej dokładnym rozpoznaniu pozycji i intencji przeciwnika, przygotowuje główny plan i zapasowe warianty działań. W każdym z nich nie tylko planuje, jak będą się poruszać własne siły, ale również stara się przewidzieć kroki wroga i zaplanować swój kontratak. W planowaniu tym uwzględnia się wszystkie mające znaczenie elementy terenu działania, kalkuluje, jak szybko przeciwnik będzie w stanie ściągnąć posiłki etc. Roman Polko. Dobre planowanie jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, że wojsko jest prawdziwą szkołą liderów. Od samego początku, a więc od pierwszych dni w szkole oficerskiej, żołnierz jest uczony dowodzenia. Najpierw jest to poziom drużyny, następnie plutonu, kompanii, nawet jeśli jest tylko podwładnym. Musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia dowodzenia, przecież na polu bitwy jego bezpośredni przełożony może w każdej chwili zginąć, a wojna trwa. Wojsko od początku kieruje się innymi liderami, za podwładnych też ma się dowódców. To wymusza naprawdę profesjonalne postępowanie. Nie znam innej instytucji, która tak profesjonalnie szkoli sobie liderów jak właśnie armia. Jak pani, jako socjolog, zaadaptowałaby doświadczenia wojska w firmach? Paulina Polko. Trudno tu generalizować. Firmy mają swoją specyfikę i przenoszenie na siłę całych mechanizmów może być zabójcze. Myślę raczej o wprowadzaniu pewnych elementów zaczerpniętych z praktyki wojskowej. Chociażby tego, żeby każdy pracownik był gotowy do zostania szefem. A to można prosto zrobić, starając się za każdym razem powierzać kierowanie zadaniem innej osobie z zespołu. Co zarazem jest doskonałym sposobem pozafinansowej motywacji pracowników. Taka praktyka przynosi jeszcze jedną korzyść. Pozwala wyłowić perełki do tej pory marnujące się na mało kreatywnych stanowiskach i wyłuskać tych, którzy się nie sprawdzają, ale do tej pory skutecznie się maskowali. A pana osobiste doświadczenie? Przed GROM-em był pan komandosem, odbył pan wiele szkoleń. Miał doświadczenie bojowe. Czy może jednak nie zdarzyło się tak, że GROM zbudował pana jako dowódcę? Może nawet jako człowieka na nowo? Roman Polko. Gdy obejmowałem dowodzenie GROM-em, jednostka była na zakręcie. Przenoszono ją ze struktur MSWIA do MON, co wymagało stworzenia wielu rzeczy. Instrukcji, procedur działania, programów szkoleń, a nawet postawienia budynków czy zaplecza logistycznego od podstaw. Dobrze, że trafiłem tam na ludzi, z którymi wcześniej służyłem w jednostkach komandosów w Dziwnowie czy Lublińcu, bo dzięki naszej wiedzy i wspólnemu doświadczeniu udało się sprawić, że za działania w Iraku czy Afganistanie GROM był chwalony nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim przez kooperantów z całego świata. Objęcie dowodzeniem jednostki podległej bezpośrednio ministrowi obrony narodowej wymagało zdobycia nowej umiejętności, lawirowania w ministerialnej biurokracji, pracy z ludźmi, w polu. Zastąpiło działanie w sztabie, udział w naradach, planowaniach, walka o budżet jednostki, o zdobywanie pozwoleń na realizację misji poza granicami kraju. Bywały tygodnie, że więcej czasu spędzałem w ministerstwie czy sztabie generalnym, bo tam ważyły się losy jednostki. Dobrze, że jej bieżące funkcjonowanie mogłem bez obaw pozostawić w rękach zastępcy. Jak przebiega współpraca z firmami? Czy ich oczekiwania są początkowo inne, co postrzegają jako korzyść ze współpracy na początku i na końcu spotkania? Roman Polko. Z briefów. Jakie często otrzymuję po spotkaniach? Mam podstawy przypuszczać, że trafiam w zapotrzebowanie słuchaczy. Zapewne dlatego, że nie proponuję wielkiej rewolucji i zmiany wszystkiego, ale najpierw spotykamy się z kierownictwem firmy i szczegółowo analizujemy, przed jakimi problemami czy wyzwaniami stoimy. Mamy w Polsce wielu świetnych menedżerów, wykształconych, doświadczonych, bardzo dobrze przygotowanych do pełnienia swoich funkcji. I oni właśnie coraz częściej szukają wiedzy o przywództwie w dziedzinach odległych od klasycznego zarządzania przedsiębiorstwem, chociażby w wojsku. Zwykle ich pytania są konkretne, chcą wiedzieć, jak w armii radzimy sobie z motywowaniem zespołów, jak eliminujemy troublemakerów, malkontentów, w jaki sposób udaje nam się wytworzyć w ludziach odpowiedzialność za działanie całego zespołu, co powoduje, że są gotowi oddać życie za realizację misji. Profil dobrego menedżera. Co dla Państwa znaczy sformułowanie? Dobrze wyszkolony menedżer, Paulina Polko, to człowiek, który oprócz merytorycznej wiedzy z dziedziny, w której pracuje, na przykład znajomości rynków finansowych, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu budowania zespołu i kierowania ludźmi. To ktoś, kto potrafi nakreślić im wizję celu, do którego dążą, porwać ich, przekonać, że biorą udział w wielkim, wspaniałym projekcie, a nie jedynie zarabiają pieniądze. Czy dobry menedżer sprawdzi się w każdej sytuacji? Jakie cechy wyróżniają idealnego menedżera kryzysowego? Roman Polko. Lidera poznaje się po tym, jak sobie radzi z problemami. Czy umie przestawić ludzi na nowe sposoby działania, przekonać ich do większego wysiłku, sprawić, by się nie poddawali, nie osiadali na laurach. Nie może panikować, uciekać z pola walki, znikać ludziom z oczu, bo właśnie wtedy oni go najbardziej potrzebują. Paulina Polko. Idealnym przykładem antylidera jest włoski kapitan Schettino ze statku Concordia, który zatonął u wybrzeży Włoch. Zamiast sprostać wyzwaniu, ratować ludzi i statek, on po prostu uciekł. Podobno do czasu tego wydarzenia radził sobie całkiem nieźle. Dopiero sytuacja kryzysowa pokazała, że nie nadaje się na kierownicze stanowisko. Dużą wagę przywiązują państwo do uczenia się, nawet od terrorystów. Czego menedżer może się od nich nauczyć? Roman Polko. Inwencja terrorystów nie ma granic, a my, z nimi walczący, wciąż podążamy pół kroku za nimi, próbując przewidzieć ich kolejne ruchy. Terroryści, którzy nie działają w ramach zhierarchizowanej struktury, ale w ramach sieci, w której trudno zidentyfikować centrum i jeden ośrodek decyzyjny, mogą sobie pozwolić na innowacyjność i większą swobodę działania. Ideowe, emocjonalne zaangażowanie członków ugrupowań terrorystycznych, poświęcenie dla sprawy powodują, że są oni gotowi zapłacić każdą cenę za sukces, zwycięstwo. Dlatego też tak często wygrywają z o wiele silniejszym przeciwnikiem, takim jak światowe mocarstwa czy korporacje, międzynarodowe organizacje. Paulina Polko. Sukcesy terrorystów powinny być przestrogą dla wielkich korporacji, zadufanych w sobie dużych firm, przekonanych o tym, że ich rozmiar i środki, jakimi dysponują, pokonają każdego. Tak nie jest. Dawid może zwyciężyć Goliata. I trzeba o tym nieustannie sobie przypominać. Napisał pan, lider musi wiedzieć, kto jest w stanie działać, a kogo trzeba odsunąć. Chodzi o stres i o zbudowanie prawdziwego zespołu. Roman Polko. Nawet w takiej jednostce jak GROM nie wszyscy z bronią w ręku realizują zadania na pierwszej linii ognia. Oprócz sprawnych w boju szturmanów potrzeba informatyków, logistyków, zaopatrzeniowców, księgowych, ludzie doświadczeni, którzy z racji wieku czy na przykład uszczerbku na zdrowiu nie mogą już walczyć, zazwyczaj bardzo dobrze sprawdzają się w szkoleniu następców. Miałem kiedyś w jednostce żołnierza, któremu podczas prac minerskich trzęsły się ręce. Koledzy poprosili, by go wyłączyć z realizacji skomplikowanego zadania, w którym najmniejsze drgnięcie dłoni mogło się skończyć katastrofą. Nikt nawet nie myślał, by wyrzucać go z jednostki, przesunięto go do pionu transportu. Po kilku latach, w czasie misji w Iraku, niespodziewanie okazało się, nie ma już tego problemu i wrócił do działań w warunkach bojowych. Jak skutecznie podtrzymywać morale pracowników? Paulina Polko. Przede wszystkim najpierw trzeba je zbudować. Nie da się nagle wymagać od ludzi szlachetnych postaw czy zachowań, jeśli wcześniej zmuszani oni byli do nieuczciwej walki z konkurencją czy stosowania nieetycznych sztuczek wobec klientów. Ludzie muszą wiedzieć, że uczciwość, jakość oferowanych przez firmę produktów czy usług, zasady fair play wobec konkurencji są obowiązującą regułą, a nie hasłem, którego nikt nie zamierza przestrzegać. Roman Polko. To sytuacja analogiczna do tej, z jaką mamy do czynienia w wojsku. Jeżeli żołnierz jedzie na misję wysyłany przez swoje państwo, by walczyć w słusznej sprawie, jeżeli wie, że swoim zachowaniem może powstrzymać terrorystów, ludobójstwo, rozdzielić walczące strony, to nawet jeśli przyjdzie mu tam zginąć, jego poświęcenie nie idzie na marne. Morale w zespole, przekonanym o słuszności tego, co robi, jest wysokie. Ludzie skupiają się na jak najlepszym wykonaniu zadania, dbają o kolegów, są gotowi do poświęceń. Można oczywiście powierzyć wykonywanie zadań wojskowych najemnikom, ale trudno oczekiwać od ludzi, którzy decydują się na wyjazd jedynie ze względu na pieniądze, że w sytuacji, gdy trzeba ratować kolegę czy narazić życie w obronie cywili, postąpią tak, jak nakazuje sumienie, ryzykując swój los.